Popołudnie wnet dochodzi 17:14, a my oddajemy już głos Łukaszowi Jankowskiemu.
I zaglądamy razem z Państwa zajrzymy do wnętrza rządu. Przy telefonie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jedno z tych ministerstw, które teraz bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby ogólne koncepcje planu antykryzysowego ubrać w zapisy prawne, jak ta praca wygląda, kiedy my jako obywatele, także jako dziennikarze, dostaniemy wgląd do tych ustaw.
No mówimy o tarczy antykryzysowej, bo pakiet antykryzysowy się, myślę, wielu nam niezbyt ciekawie kojarzy, bo on był przyjmowany za poprzednich rządów i nic tak naprawdę nie pomógł wtedy ani polskim przedsiębiorcom, ani polskim pracownikom. My tą tarczę antykryzysową, którą przygotowujemy, ona ma z jednej strony odpowiedzieć na to, co się dzieje w tej chwili, czyli na koronawirus, i w pięciu tych propozycjach: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych. Oczywiście nasze ministerstwo skupia się głównie na tych dwóch pierwszych punktach, czyli bezpieczeństwo pracowników i finansowanie przedsiębiorstw. I w tym zakresie te rozwiązania przygotowujemy z tego szacowanego pakietu, który jest na około 10% PKB, czyli 220 miliardów złotych. Szacujemy, że w tej części pracowniczej to będzie co najmniej 30 miliardów złotych, w tej części pracodawców kolejne 40 miliardów złotych, czyli te działania, które podejmujemy oczywiście wspólnie, bo to przecież i też i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy inne działania, które są podejmowane, będą podejmowane w instytucjach finansowych, bo to też przecież jest wspólne działanie, czyli z jednej strony ochrona miejsc pracy, z drugiej strony wsparcie dla przedsiębiorców, wsparcie też, co jest bardzo istotne, ważne również dla tych wszystkich, którzy pracują na umowę zlecenia, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej, żebyśmy w tym pierwszym etapie, bo też myślę, że dzisiaj mówimy o takim pierwszym etapie tarczy antykryzysowej, bo nie wiemy, jak to się wszystko dalej rozwinie, podjąć takie działania, które by pomogłem pracownikom, przedsiębiorcom i tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Najbardziej istotne, zdaje się, z tego działania to jest myśl czy pomysł, żeby państwo wzięło na siebie wypłatę części uposażenia pracowników, którzy będą pracować w firmach, których dopadnie kryzys związany czy spowolnienie gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Jakie firmy mogą liczyć na takie wsparcie? Co trzeba będzie zrobić, aby pracownik w 40% dostał uposażenie od państwa?
Czyli będę mówił jeszcze trochę jakby ogólnie, bo oczywiście musimy poczekać na ostateczne zapisy, które są jeszcze, że tak powiem, na etapie końcowych prac. Dzisiaj, myślę, minister rozwoju przedstawi panu prezydentowi zgodnie z zapowiedzią i partnerom społecznym taki roboczy projekt tych zmian. Tych zmian jest bardzo dużo w naszym zakresie, jeśli chodzi o nasze ministerstwo, to przede wszystkim zmiany dotyczące wsparcia w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli zarówno ta kwestia tak zwanego przestoju ekonomicznego, czy możliwości skrócenia czasu pracy, tej dopłaty do 40%, którą możemy dofinansować, i żeby też ta płaca była na poziomie co najmniej płacy minimalnej. Te działania są podejmowane w naszym przypadku, jeśli chodzi o finansowanie tak zwanego postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych, czyli działalności gospodarczej, to te działania, tutaj ta pierwsza podstawowa to jest 2000 zł brutto, czyli to jest 80% minimalnego wynagrodzenia, i tutaj środki będą pozyskiwane z funduszu pracy, czyli to jest jakby ta część. I oczywiście te możliwości, które w tej chwili też zaproponował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli możliwość przesunięcia wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, te działania też są w tym zakresie podejmowane.
Panie ministrze, jeszcze Fundusz Pracy, bo przez ostatnie 4 lata rząd Prawa i Sprawiedliwości często korzystał ze środków zgromadzonych na Funduszu Pracy, żeby daleko nie szukać, program PPK, sztandarowy program rządu, także do kieszeni Funduszu Pracy sięgał. Funduszu Pracy, który teraz może być bardzo potrzebny, nie tylko w ramach działań pomocowych rządu i tarczy antykryzysowej, ale także w pomocy zwykłym bezrobotnym, bo pewnie bezrobocie w wyniku tego kryzysu się zwiększy.
No oczywiście, dlatego też mamy dzisiaj dobrą sytuację, jeśli chodzi o Fundusz Pracy, i to też zasługa wcześniejszych lat i dobrych wpływów do Funduszu Pracy, ale też nie tylko do Funduszu Pracy, bo i do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Gospodarka rozwijała się bardzo dobrze. Pamiętamy, że niektórzy nam proponowali likwidację Urzędu Pracy, Funduszu Pracy. No, dzięki, że tak powiem, temu, że utrzymaliśmy to wszystko, dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy możliwość finansowania tych rzeczy, o których mówiliśmy, właśnie z Funduszu Pracy. Tam jest kilkanaście miliardów złotych. On oczywiście jest w tak zwanej regule wydatkowej, stąd też nie było takiej swobody, że tak powiem, czerpania z tego funduszu, ale też nie było takiej potrzeby. Dzisiaj sytuacja zupełnie inna i myślę, że też będą też zmiany dotyczące reguły wydatkowej, którą Unia Europejska nam tutaj wcześniej, że tak powiem, narzucała, bo wiemy, że też zapewne będzie, nie teraz w tym momencie, ale zapewne będzie też kwestia deficytu budżetu państwa. Także te działania będą podejmowane, ale z punktu możliwości na środki zarówno na funduszu pracy są i też będziemy mogli z Funduszu Pracy na przykład zasilić, jeżeli będzie potrzeba, środki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli te działania będziemy wspólnie podejmować.
To panie ministrze, przy telefonie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Kwestia osób pracujących na umowę zlecenie, umowę o dzieło, czy samozatrudnionych. Czy to nie jest dobry moment, żeby przy okazji tego kryzysu, kiedy chyba wszystkie partie, nawet najbardziej liberalne gospodarczo partie polityczne się za tymi osobami ujmują, żeby w sposób poważny i ostateczny rozwiązać kwestie umów śmieciowych?
Znaczy tutaj ta nasza propozycja idzie w kierunku jednorazowego świadczenia w kwocie 2000 zł. Oczywiście też mówimy o tym pierwszym etapie, bo
tylko,
trudno
to jest
też
proteza
przewidzieć.
Trochę, panie ministrze,
no,
a nie rozwiązanie systemowe.
Tylko, że tak, no, żebyśmy mogli też mieć później też dalsze możliwości działania, no to musimy też patrzeć na systemy całościowo, czyli jeżeli będzie dalsza później potrzeba, to myślę, że taki zapis też się znajdzie, że będzie możliwość jeszcze wsparcia. W jakim zakresie, to tak mówię, tutaj w tej chwili jeszcze precyzyjnie na to nie odpowiemy. Będzie też wsparcie dla umów o dzieło i tych, którzy są na umowach zlecenie. No oczywiście też dajemy pewne bezpieczniki, to też będzie tak, że to są te działania podejmowane, czy na przykład, że na dzień 1 marca takie umowy były zawarte, czy umowy trwały, że nie będzie to tak, że ktoś dzisiaj zakłada firmę, żeby skorzystać z tego pakietu. Także tutaj te pewne bezpieczniki też się w ustawie pojawią.
To jeszcze, panie ministrze, byśmy znali...
Kwestia też oczywiście udzielania pożyczek, bo myślę też propozycją jest to, co proponujemy to z Funduszu Pracy, czyli to jednorazowa pożyczka w kwocie 5000 zł rozłożona na 12 miesięcy z prolongatą do 6 miesięcy, jeśli chodzi o spłatę i możliwości umorzenia tej pożyczki, jeżeli te osoby będą tam dalej prowadziły działalność gospodarczą. Czyli to są takie też propozycje, które wychodzą naprzeciw. Myślę, że musimy też popatrzeć na jedno. My jesteśmy w tej chwili w takim, może jeszcze nie środkowym nowym etapie epidemii. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. Wszyscy mamy nadzieję, że przez te działania, które podejmujemy, ograniczymy epidemię i to jest jakby najważniejszy cel. A jeśli chodzi o cały system gospodarczy wsparcia, to z jednej strony to, co musi być w tej chwili, żeby z jednej strony pracownicy mieli środki do życia, podejścia pracodawcy, żeby te firmy nie były zamykane czy nie likwidowane, a później następny etap to jest utrzymywanie czy wsparcie dla przedsiębiorców, aby mogli czy to otworzyć majątek, czy otworzyć produkcję, czy otworzyć w ogóle funkcjonowanie firm. Także tu musimy trochę patrzeć też perspektywicznie, w sensie takim, jakie mogą być dalekosiężne skutki tych działań, a mówimy o populacji 16,5 miliona osób, które są zatrudnionych, czyli każdy ruch, każda decyzja to są też środki, na które musimy znaleźć pokrycie.
To jeszcze powiedział pan minister o tej rekordowej liczbie Polaków pracujących, to jest 16,5 miliona, nigdy tak wielu...
Miliona, przepraszam, dobrze mówię, bo mówimy o pracujących.
Się, tak, chciałoby się, żeby
bo ja już dzisiaj jestem w miliardach, bo o miliardach mówimy wsparcia, dlatego
wsparcia, a to przezwyczajenie. Ale tak. Wszystko przed nami, może tak. Kiedyś będziemy mieli w Polsce 16,5 miliarda pracujących i wtedy dopiero Rzeczpospolita będzie potęgą, przynajmniej ludnościową. Tak. Panie ministrze, ile osób może objąć ten pakiet wsparcia i w tym segmencie samozatrudnionych i umów o dzieło i w tym wsparciu osób zatrudnionych?
Nie zamykamy limitami, że tak powiem, że to wszyscy, którzy będą spełniać określone warunki, które będą określone w ustawie, z takiego wsparcia będą mogły skorzystać. Nie chcemy tutaj dzisiaj określać, że to będzie, nie wiem, 100, 200 tysięcy, czy milion, czy 2 miliony, czy 5 milionów, bo bylibyśmy tutaj w tym momencie niepoważni. Musimy szacować to dla tych wszystkich. Jeżeli mówimy o liczbach bezwzględnych, to też one nie są ostateczne, bo też będzie wynikał końcowy efekt tych naszych działań z liczby firm czy osób, które się zgłoszą o wsparcie. Dzisiaj wydaje się, że to będzie duże, że to musi być duże wsparcie i też kwestia czasu, no bo jeżeli proponujemy na pewne rozwiązania na 3 miesiące czy pół roku, to może się za miesiąc okazać, że to wsparcie będzie musiało być jeszcze dłuższe albo jeszcze inne rozwiązania, które będą już wychodzić nawet nie na tegoroczny budżet, ale na przyszłoroczny budżet, bo no skali problemu nie wiemy. Dzisiaj jak popatrzymy na branżę, nie wiem, turystyczną, transportową, no to wiemy, że ona jest w tej chwili praktycznie w całkowitej zapaści. I od też zakończenia, czy likwidacji, czy ograniczenia epidemii zależy, jak w ogóle ta sytuacja się, w jakim czasie może się odbudować.
Panie ministrze, pytań dużo, czasu mało, to ja jeszcze dopytam na moje pierwsze pytanie, gdzie chyba nie udało mi się uzyskać odpowiedzi, kiedy jako społeczeństwo poznamy konkretne zapisy tarczy antykryzysowej?
Zakładamy, że ten ostateczny termin wejścia tych przepisów to jest 1 kwietnia, czyli w przyszłym tygodniu Rada Ministrów, posiedzenie Sejmu i przyjęcie tych rozwiązań.
Bo czyli w poniedziałek projektu ustawy.
Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy jeszcze czekali, nawet jeżeli będzie tak, że trzeba będzie znowu tam gdzieś w jakiejś niedalekiej przyszłości wprowadzać jakieś zmiany, to będziemy musieli na to być przygotowani, ale w tym momencie no, kwestią już czasu jest, żebyśmy jak najszybciej te rozwiązania przyjęli, żebyśmy mogli w bezpośredni sposób pomagać przedsiębiorcom, pracownikom, instytucjom, bo to przecież dotyczy wszystkich. Przecież w tym pakiecie też, o którym nie mówimy, bo to nie moja działka, jest bardzo ważny pakiet dotyczący ochrony zdrowia, czyli w całe wzmocnienie systemu finansowego. To są te rzeczy, które no, też są niesłychanie ważne, bo one też się wkomponowują w to całość, o czym mówiliśmy, bo jak mówimy o wsparciu finansowym przedsiębiorstwa, też mówimy o przez wzmocnienie systemu finansowego, czyli to są kredyty, to jest możliwość odkładania spłat kredytów czy inne kwestie, które wynikać będą z tego pakietu.
Powiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, który aktualnie siedzi w swoim gabinecie i pewnie pracuje nad projektem ustaw w ramach tarczy antykryzysowej. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. No a ja znowu będę starał się sprawdzić, w dwójnasób będę sprawdzał to, czy jestem dobrym obsługującym komórkę, bo nie dość, że w tej chwili będę się łączył z kolejnym gościem, to jeszcze będę musiał to zrobić za pośrednictwem aplikacji typu Skype, a już słyszę, że kolejny goście niecierpliwi, bo czas biegnie rzeczywiście nieubłaganie, a jeszcze trzeba poradzić sobie z tym, jak wygląda interfejs komórki. Trzeba znaleźć na...
To może, Łukaszu, ty sobie poszukaj teraz spokojnie, a my w tym czasie...
Ale już nie ma problemu, bo my tutaj włączamy białą słuchawkę. Biała słuchawka łączy nas z panem profesorem Antonim Dudkiem, i który, pan profesor mówi, że się słyszymy, więc jesteśmy, co prawda, trochę żywiołowo, ale jesteśmy na antenie. Profesor Antoni Dudek, politolog UKSW. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Skype działa, pan profesor cierpliwy, a ja przepraszam za spóźnienie, ale sytuacja jest ponadstandardowa. To jest chyba ulubione słowo polityków, albo ekstraordynaryjna, też słowo, które politycy ostatnio...
Albo nadzwyczajna, to jeszcze lepsze, chyba tak. Najlepiej zrozumiałe.
Najlepiej zrozumiałe, politycy lubują się w języku niezrozumiałym, więc także słowo ekstraordynaryjna jest też często wymieniane.
Panie profesorze... To jest z języka prawników, to ekstraordynaryjność, to jest przeniesione z języka prawniczego.
I tak pachnie staropolszczyzną. Mieliśmy sejmy ordynaryjne i ekstraordynaryjne. Jak ktoś kiedyś czytał jakąś książkę historyczną, to mógł się nasłuchać tego typu terminów. Panie profesorze, przełożenie koronawirusa na polską politykę to jest wysadzenie sceny politycznej, czy to jest po prostu korekta nastrojów? Jak to będzie się przekładać?
Wie pan, no to oczywiście się będzie kształtowało. Na razie mamy do czynienia z czymś w rodzaju zamrożenia bieżącej walki politycznej. Oczywiście ona nie została zupełnie zamrożona, ona się toczy, ale ona się jednak toczy, no, tak naprawdę wokół dwóch kwestii. To znaczy, po pierwsze, wokół tego, czy rząd sobie radzi z epidemią, to jest punkt pierwszy. I punkt drugi, czy w związku z tym, co się dzieje od tygodnia co najmniej, należy przełożyć wybory prezydenckie, czy nie należy ich przekładać. I są właśnie dwa tematy, które moim zdaniem w 100% niemal zdominowały cały spór polityczny, jaki w Polsce mamy. Ja nie potrafię na przestrzeni ostatniego tygodnia podać jakiegoś trzeciego tematu, który byłby równie istotny. Więc te dwa tematy zdominowały ewidentnie polską politykę i podejrzewam, że jeszcze przez czas dłuższy tak będzie.
Panie profesorze, kwestia, to były wybory. O co chodzi? Dlaczego jedna strona, czyli strona koalicyjna, tak bardzo upiera się przy tym, że koniecznie muszą odbyć się wybory 10 maja, a strona opozycyjna robi wszystko retorycznie, bo takie ma możliwości, aby te wybory odbyły się najlepiej jesienią albo jakoś tak?
No bo dziś wydaje się niezwykle prawdopodobne, że jeżeli uda się ze względów epidemiologicznych przeprowadzić to głosowanie 10 maja, co do czego ja zaznaczam, jestem sceptyczny mocno, to Andrzej Duda wygra te wybory, być może nawet w pierwszej turze, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe. Z prostego powodu ten kryzys sprzyja obecnie prezydentowi. No i nic dziwnego, że jego zwolennicy, kierownictwo PiSu, chcą utrzymania majowego terminu wyborów. Natomiast opozycja dokładnie odwrotnie. No właściwie wszyscy ci kandydaci opozycyjni w praktyce nie mają już właściwie żadnych możliwości poza internetem i niektórymi mediami elektronicznymi prowadzenia kampanii prezydenckiej, no bo wiadomo, że spotkania są niemożliwe i raczej nie będą możliwe. No i jest jeszcze ta grupa kandydatów, która prawdopodobnie w ogóle się nie zarejestruje, bo ja przypomnę, że w przyszły czwartek upływa termin składania owych co najmniej 100 tysięcy podpisów i wszystko przemawia za tym, że spora część, bo przypomnę, że zarejestrowało się w ogóle 34 komitety, czyli hipotetycznie moglibyśmy mieć 34 kandydatów, choć wiemy doskonale, że część z nich nawet w normalnych warunkach by tych 100 tysięcy nie dostarczyła podpisów. Niemniej jednak zapewne kilkunastu by dostarczyło, a teraz podejrzewam, że góra kilku dostarczy, to znaczy ci, którzy byli w stanie te podpisy zgromadzić do ubiegłego tygodnia, kiedy jeszcze w miarę, mniej więcej do połowy tygodnia funkcjonowało życie społeczne w miarę normalnie. Podejrzewam, że od tygodnia tych podpisów już nie sposób zebrać, więc ci, którzy ich nie zebrali, no już ich nie zbiorą. I to też jest pewien argument za przesunięciem wyborów, bo no najkrócej mówiąc, no część kandydatów, wprawdzie tych drugoligowych, czy nawet trzecioligowych, to nie ma co ukrywać, ale no nie ma już najmniejszych szans wzięcia udziału w tych wyborach.
Jeżeli Pałac Prezydencki się uprze i większość rządząca się uprze i jeżeli tylko będzie taka możliwość techniczna, te wybory przeprowadzi, to będzie z jak dużą szkodą dla naszej demokracji, dla naszego systemu politycznego.
Wie pan co, to zależy, co się wydarzy, bo znaczy mówiąc inaczej, kto 10 maja będzie realnie w tych wyborach uczestniczył. Dlatego, że jeżeli poza Andrzejem Dudą pojawią się jeszcze inni kandydaci, którzy się nie wycofają, no to te szkody niewątpliwie będą mniejsze niż w sytuacji, w której doszłoby do tego, co w tej chwili wydaje mi się jest prawdopodobne, że będzie jeden kandydat w tych wyborach. To znaczy, ponieważ właściwie wszyscy pozostali liczący się kandydaci, od Krzysztofa Bosaka z prawej strony po Roberta Biedronia z lewej, poprzez Kosiniaka-Kamysza i panią Kidawę-Błońską i pana Hołownię, czyli to są ci główni, wezwali właściwie do przesunięcia wyborów na jesień. Teraz jeżeli oni się najpierw zarejestrują, a później w kwietniu wycofają, no to zostanie na placu boju Andrzej Duda. I to byłoby wtedy kompromitujące, znaczy wybieranie prezydenta z jednego kandydata. Oczywiście tam jest jeszcze problem kodeksu wyborczego.
Tak właśnie, bo kodeks zdaje się mówi, no że nie wolno.
No więc właśnie, więc być może jednak mimo to nie uda się tych wyborów przeprowadzić w takim scenariuszu. Natomiast ja jestem innego zdania. Ja bym bardzo chciał, żeby główni gracze polityczni jednak się teraz próbowali skomunikować ze sobą, oczywiście w sposób poufny. I po tym przyszłym czwartku, kiedy będziemy już wiedzieli, ilu kandydatów się zarejestrowało, jednak podjęli pewną wspólną decyzję o nowej dacie wyborów i jakimś prawnym rozwiązaniu, bo to oczywiście jest problem, to nie jest proste, jak prawnie to rozwiązać. To są różne możliwości od ogłoszenia stanu klęski żywiołowej przez stan wyjątkowy, aż po zmianę konstytucji. To są różne opcje. No nie da się po prostu tak decyzją samej marszałek Witek, która ogłosiła wybory, przesunąć ich daty. To rzeczywiście jest skomplikowana operacja prawna, ale ja byłbym jednak za poważną dyskusją, bo wydaje mi się, że nie opłaca się Prawu i Sprawiedliwości forsować Andrzeja Dudy w sytuacji właśnie takiej, w której no mieliby się wszyscy pozostali kandydaci wycofać, on byłby jedynym. Jak mówię, poza tym będzie wtedy ten problem tego kodeksu wyborczego, ale nawet z jednym, choć nie wiem, kto by to miał być, no bo niektórzy podejrzewają, że PiS ma na tyle dużo podpisów, że zarejestruje jeszcze jakiegoś kandydata, tak zwanego zająca. No nie wiem, na przykład profesor Mirosław Piotrowski jest taki kandydat popierany przez Radio Maryja. Nie wiem, ile on zebrał podpisów. No ale ja średnio sobie wyobrażam, bo wtedy frekwencja prawdopodobnie byłaby dramatycznie niska w wyborach, których by wystartował Andrzej Duda i profesor Mirosław Piotrowski jako jego jedyny konkurent. Mówię hipotetycznie o profesorze Piotrowskim, bo nie wiem, czy on w ogóle zebrał te podpisy. Jeśli ich nie zebrał do ubiegłego tygodnia, to już ich raczej nie zbierze. Więc no, mówiąc krótko, sytuacja jest to wybitnie niesprzyjająca przeprowadzaniu wyborów w maju, chociaż technicznie ciągle jest to możliwe. Znaczy, jeśli PiS się będzie przy tym upierał, to do tej sytuacji z wycofaniem tych wszystkich kandydatów, którzy się zarejestrują poza prezydentem Dudą i wtedy dopiero ten artykuł kodeksu wyborczego wchodzi w grę, no to do tego momentu wybory hipotetycznie 10 maja są wciąż możliwe. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam prowadzenia kampanii wyborczej w najbliższych tygodniach i dlatego ja jestem zwolennikiem przesunięcia wyborów. Na jesień bądź na wiosnę przyszłego roku to już jest do dyskusji między głównymi decydentami politycznymi.
Profesor Antoni Dudek, politolog przy telefonie Popołudnia Wnet. Panie profesorze, to jeszcze to mamy załatwione, kwestię najważniejszą, teraz kwestie nieco mniej ważne, czyli postawa kandydatów na prezydenta w ramach pandemii. No siłą rzeczy sytuacja gra na rzecz prezydenta Andrzeja Dudy, a jak się inni kandydaci odnajdują w tej sytuacji?
Wie pan, no ja mam wrażenie, że oni się jednak zagubili, to znaczy, no ja się zresztą nie dziwię, no bo oni mieli plany na spotkania z wyborcami, na i podróże po kraju, to wszystko wzięło w łeb. Jedyne, co im pozostaje, no to występy w internecie, niektórzy to próbują robić częściej, inni rzadziej, no ale generalnie większość z nich korzysta z tych nowoczesnych form komunikacji, no i ewentualnie jakieś spoty i na tym koniec, no bo ewentualnie korzystanie z zaproszeń mediów właśnie w wersji przez Skype'a najczęściej. No i to jest teoretycznie oczywiście można tak kampanię prowadzić, ba, gdybyśmy mieli system jak w Estonii głosowania elektronicznego, to może by się te wybory dało przeprowadzić 10 maja, no ale nie mamy takiego systemu, który by umożliwiał każdemu obywatelowi Polski zdalne oddanie głosu. Natomiast być może ta e-demokracja w przyszłości to umożliwi, no ale na pewno nie w tym roku. I to byłoby też jakieś rozwiązanie problemu, bo tu mamy ten problem techniczny, jak głosować ewentualnie 10 maja, prawda, z udziałem, tam jest więcej 300 tysięcy ludzi potrzebnych do obsługi. Także Także ja się nie dziwię, że kandydaci opozycyjni wpadli w głęboką defensywę. Z kolei prezydent, mam wrażenie, zachowuje się bardzo porządnie, natomiast też na jego miejscu ograniczyłbym podróże po kraju. To był błąd. Natomiast oczywiście poza tym uważam, że no, stara się wykazywać inicjatywą, pokazuje się w różnych ważnych miejscach i to oczywiście jest, taka jest jego rola. Ja tutaj nie podzielam opinii opozycji, że właściwie on powinien się zamknąć w pałacu i w ogóle z niego nie wychodzić, no ale też nie powinien robić gospodarskich wizyt gdzieś tam w terenie, tylko raczej wyobrażam go sobie no właśnie jako człowieka, który się komunikuje z określonymi członkami rządu, oczywiście w sposób bezpieczny, no, który podejmuje różne inicjatywy ustawodawcze, bo od tego w tej chwili, no i oczywiście komunikuje się ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów. Takiej aktywności bym oczekiwał i taką Andrzej Duda, mam wrażenie, dobrze robi, on się w tej roli dobrze odnajduje, ale też pamiętajmy, że dzisiaj wszystko jest w rękach rządu, to znaczy prezydent ma tu rolę wyłącznie pomocniczą. Dzisiaj zasadnicze decyzje i wszystko, co jest do zrobienia, czy większość tego, co jest do zrobienia na poziomie państwa, jednak leży po stronie rządu, a nie prezydenta.
To jeszcze ostatnie pytanie o przepływy elektoratu, ale to jest w ogóle możliwe do zbadania w tych warunkach, bo jest taka teza i takie odczucie trochę medialne, że w tym kryzysie lepiej się odnajduje Kosiniak-Kamysz czy Robert Biedoń, albo w ogóle Lewica, abstrahując od kandydata, niż główna partia opozycyjna, czyli Platforma i Kidawa i pani marszałek Kidawa-Błońska.
Znaczy to możemy opierać to na tym sondażu CBOS-u, który dawał Dudzie 50%, a z kolei Kidawie-Błońskiej już tylko 15%, i czyli ona bardzo mocno opadła, a troszkę zyskali ci pozostali właśnie jak Hołownia i Kosiniak-Kamysz. Ale jak powiem, ja w tej chwili do tych sondaży jestem jeszcze bardziej sceptyczny niż przed wybuchem epidemii. Znaczy myślę, że mamy do czynienia jednak z zaburzeniem bardzo poważnym preferencji i to dzisiaj ja bym na tym budował jeszcze mniej. No, rzeczywiście mam wrażenie, że pani Kidawa ma tu problemy, ale ona generalnie miała problem z pomysłem na tą kampanię i teraz ona się już kompletnie, mam wrażenie, posypała. W związku z tym ja się nie dziwię, że Kosiniak-Kamysz, no, który czy Hołownia, którzy mają większe doświadczenie medialne, jakoś sobie lepiej z tym radzą, ale badanie przepływów elektoratu w obecnej sytuacji moim zdaniem jest kompletnie niemiarodajne, bo ja mam wrażenie, że od tygodnia ludzie są w społecznym szoku. To znaczy jednak to, co na nas spadło, na ogromną ilość ludzi, no jest jednak czymś, co powoduje, że my w ogóle o polityce, o wyborach prezydenckich myślimy znacznie mniej. I to moim zdaniem będzie rzutowało. To jest kolejny argument, żeby nie robić tych wyborów w maju, bo ja nie sądzę, żeby w ciągu 2 tygodni wszystko wróciło do normy. Może miejmy nadzieję, że w maju wróci, ale no właśnie w maju to już będą wybory, więc w obecnym terminarzu. Więc ja mam wrażenie, że no najkrócej mówiąc, dzisiaj budowanie jakichkolwiek prognoz na podstawie tych sondaży, które są ogłaszane, jest tym bardziej wątpliwe niż było nawet wcześniej.
To jest rzeczywistość polityczna w czasach pandemii. Profesor Antoni Dudek był Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie profesor.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Trzymajmy się.
I do usłyszenia. Trzymajmy się. Skype działa, więc jeszcze będzie szansa nie raz, nie dwa się na Antoni Radia Wnet w tej formie spotkać. 17.40 to my pędzimy lotem błyskawicy, no może mniejszymi zakosami, prosto pędzimy do studia w gmachu Pasty, gdzie czeka Jan Gromnicki.
A ja teraz przeczytam numer. 507-247-289, 507-247-289. To jest numer, gdzie można zadzwonić do nas i nagrać się na skrzynkę głosową i poinformować nas, co Państwo robią w czasie pandemii, co można zrobić, jakie Państwo mają porady dla innych. Można też zamówić jakiś utwór muzyczny, który się szczególnie lubi. To może jeszcze raz do studia wszedł Jan Oleński. To może przeczytaj jeszcze raz, jaki to jest numer.
Tak, może jeszcze też przeczytam. Tylko pizzy nie można zamówić, dzwoniąc na ten numer, ale wszystko inne jak najbardziej. Radio Wnet, skrzynka głosowa 507-247-289.
Tak pięknie przeczytał Jan Oleński. Normalnie byśmy przybili sobie piątkę, ale w czasach pandemii nie można. W ogóle te utwory, które mam przed sobą, tak się ułożyły. Wcześniej było AC/DC Touch Too Much, czyli za dużo dotykania. Teraz High Five, tego też nie można.
Popołudnie Wnet.
Po Popołudnie Wnet. Jan Gromnicki, jest godzina 17.45 i my już z powrotem się łączymy szybko z Łukaszem Jankowskim, który jest już przy telefonie ze swoim następnym gościem.
Dzień dobry Państwu, tak jest, to będzie ostatni akord popołudnia Wnet. Najpierw szybka informacja, o godzinie około godziny 18.30 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, więc będziemy ją dla Państwa transmitować, rzecz jasna. My teraz przechodzimy do wielkiej ekonomii i do dużej rozmowy o tym, jak będzie wyglądać w najbliższych miesiącach nasza gospodarka. Przy telefonie profesor Grażyna Anceparowicz, ekonomistka, no i członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, ale też co nie mniej ważny w tych warunkach członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo już prawie mamy wieczór. To taki zmierzch zapanował, taki dosyć ponury.
Musiałem zapalić w moim domowym biurze lampkę, żeby dokładnie widzieć moje notatki, które przygotowałem na naszą rozmowę. Pani profesor, decyzja ze środy to była podjęta z pełną wiarą, jakby byli się przekonani, że tak silnego uderzenia musi dokonać Narodowy Bank Polski w obecnej sytuacji?
To po pierwsze była decyzja we wtorek, jeżeli chodzi o obniżkę stóp procentowych, bo takie działania interwencyjne Narodowy Bank Polski podjął już wcześniej, właściwie od poniedziałku dosyć intensywnie przeprowadza operacje repo, jak wiemy. Potem zebrał się zarząd i ustalił, jakie z tych niestandardowych instrumentów, które myśmy przewidzieli, że mogą być w sytuacjach szokowych, bo my się umówmy, to nie jest normalna sytuacja, która była możliwa do przewidzenia. Jakie instrumenty mamy zastosować? No i jak wiadomo, zastosowaliśmy praktycznie wszystkie. Spośród tych instrumentów chyba najbardziej takim silnym, oprócz oczywiście obniżki stóp procentowych, bo tu nam chodziło o to, żeby nie powstawały ogromne zaległości z powodu niespłacanych kredytów, dlatego że mamy karencję, mamy 3 miesiące, niektóre banki mówią nawet o 6 miesiącach, że nie będą się domagały spłaty, ale po pierwsze to są jednak banki komercyjne, więc też nie wiadomo jak do końca one zareagują na tę sytuację, jaką mają, więc jeśli te stopy by były na dotychczasowym poziomie, to prawdopodobnie te odsetki by były bardzo wysokie potem do spłacenia. No a druga sprawa jest taka, że myśmy chcieli też, żeby te mądre rozwiązania, które będzie wprowadzał rząd, bo myśmy ich wtedy jeszcze nie znali do końca, dlatego że jak wiadomo, pan premier nieco później ogłosił wspólnie tam z panem prezydentem, wszyscy najważniejsi tutaj, którzy decydują o losie Polski, Polaków byli przy tym obecni, ogłosił program interwencyjny, tę tarczę taką człowieką. No ale myśmy wiedzieli, że trzeba będzie zrobić tak, żeby udrożnić kanały transmisji polityki pieniężnej do sfery realnej. I te wszystkie instrumenty, które wymieniamy tam po kolei w naszym komunikacie, to one miały na celu przede wszystkim udrożnienie tych właśnie kanałów, żeby nie było żadnych zatorów na linii klienci banki. No i drugie, żeby jednak ludzie odzyskali wiarygodność, bo chyba najgorsza rzecz, która mogłaby nas w tej chwili spotkać, to jest wybuch paniki. Ale ja obserwuję Polaków i widzę, że zachowują się bardzo racjonalnie. Już skończył się ten run na sklepy spożywcze, no zresztą też chyba niepotrzebnie podsycany przez niektórych osobników używających do tego celu SMS-ów i innych takich środków przekazu, bo naprawdę to niczemu dobremu nie służyło. Także wydaje mi się, że sytuacja jest pod kontrolą, ale bieżąca sytuacja.
A ranu na banki nie było, bo można było zauważyć pod koniec zeszłego tygodnia takie delikatne, nie za długie, ale jednak kolejki przed oddziałami bankowymi i przed bankomatami.
Owszem, było, ale na szczęście to dotyczyło gotówki, bo też ktoś rozpowszechniał, nie wiem po co, w jakim celu, czy to głupota, czy to miało być śmieszne w mniemaniu tych osobników czy osobnika, informacje, że będą zablokowane rachunki bankowe. No, absolutnie wykluczone i Narodowy Bank Polski podjął ogromny wysiłek, bo to była czysta techniczna kwestia, żeby cały czas ta gotówka w odpowiednich ilościach była dostępna dla tych osób, które po prostu uwierzyły tym tego się nazywa fake newsy, ciągle używamy angielszczyzny. Ale w każdym razie ja myślę, że osoby, które zabawiają się strasząc współobywateli, to są albo jakieś osoby bardzo niedojrzałe, o bardzo niedojrzałej psychice, albo jest to po prostu jakaś bezdenna głupota, którą trudno mi sobie nawet wyobrazić. W każdym razie sprostaliśmy temu zadaniu. Jedyna rzecz jest taka, że trochę jest, może być problem w bankomatach z mniejszymi nominałami, tak? Bo tam są głównie w tej chwili setki i dwusetki. No ale każdy swoje pieniądze, jeżeli nie w bankomacie, to na pewno w oddziale banku dostanie, bo wszystkie banki są absolutnie czynne i nie ma tu żadnych wyłączeń, żadnych zagrożeń. Nic takiego się nie dzieje, co mogłoby wskazywać na to, że tutaj jakieś mamy zamachy na prywatną własność polskich obywateli. Absolutnie nie.
Pani profesor, to tu otwórzmy na chwilę poboczny wątek naszej dyskusji, gotówka, bo to gdzieś tam się przebija w tle komunikatów rządowych, że gotówka jest szczególnie niebezpieczna w obecnym
okresie. No to jest prawda. Ale to nie jest wstęp.
Nie, to nie jest żaden wstęp.
Broń Panie Boże, nie, tylko po prostu ja nie wiem, czy ci z Państwa, którzy kiedyś widzieli gotówkę w dużych ilościach, nie tam to, co mamy w portfelach, bo to, co mamy, to nic nie mamy, prawie nic, tak? Tylko w dużych ilościach. Czy wiecie Państwo, jak ona cuchnie? Ile tam jest zarazków, ile tam jest różnych paskud, które mogą się przenosić właśnie przez dotyk. Nie wolno nam dotykać nawet przycisków, jak zmieniają się światła, ani przycisków, które otwierają drzwi do autobusów i tramwajów, ale gotówka, na której przecież no, nikt jej nie będzie czyścił, bo musielibyśmy, nie wiem, poddawać to jakimś bardzo wysokim temperaturom i tak dalej, żeby mieć pewność, że te zarazki się nie rozprzestrzeniają. Tutaj banki wyszły naprzeciw, bo ja nawet zaglądałam przed chwilą na konto mojego banku, czy tam nie ma jakichś komunikatów, no i okazuje się, że będzie można płacić do 100 zł zbliżeniowo kartą. Ci, którzy mają gotówkę, to oczywiście będą płacić gotówką, ale większość ludzi w tej chwili, przynajmniej w dużych miastach, posługuje się kartami, bo po pierwsze są bezpieczniejsze, no a po drugie rzeczywiście one są z kilku względów bezpieczniejsze, tak? Bo po pierwsze możemy kontrolować bez przerwy, na co wydaliśmy pieniądze i jak to wygląda, jak wyglądają nasze rachunki, czy to zastępuje te dawne zeszyty, gdzie gospodynie domowe zapisywały swoje wydatki, można sobie zrobić analizę bardzo dokładną, co kupowaliśmy i za co i gdzie. No a druga sprawa, że nawet gdyby ktoś tam zgubił portfel czy coś, to praktycznie no, jeżeli nie nosi ze sobą pinu, a mam nadzieję, że nie, to ta gotówka jest całkowicie bezpieczna, tak? Ponadto nie mamy tych limitów takich wąskich, że aha, mam tyle gotówki, a coś kosztuje 5 zł więcej, ja już nie mogę tego kupić.
Ale z tego punktu widzenia... Konkluzja, nie ma niebezpieczeństwa, zagrożenia, że rząd nagle będzie chciał nam zabrać gotówkę.
Po pierwsze, bankami rządzi w tej chwili Narodowy Bank Polski, bo on jest najwyższą władzą monetarną. Po drugie, rząd ma mnóstwo innych kłopotów, mnóstwo. I nigdy w życiu nawet nikomu by prawdopodobnie członków rządu nie wpadło do głowy, żeby komukolwiek zabierać gotówkę. Jeżeli rząd będzie potrzebował pieniędzy, to Narodowy Bank Polski uruchomił te niestandardowe instrumenty. To jest coś, co się nazywa luzowaniem ilościowym, czyli po prostu wyemituje obligacje czy bony, no to już jest decyzja ministra finansów i premiera, i będzie się zasilał w ten sposób, ale nie w ten sposób, żeby... No, nie, no to po prostu jest niewyobrażalne.
Oczywiście,
co to za pomysły?
Oczywiście nie chodziło mi o to, że pan premier Morawiecki albo minister Kościński będą chodzić po mieszkaniach i wyciągać tam z portfeli.
Nie, chodziło o zablokowanie na kontach. Nie, absolutnie nie. Mogły pojawić, ale do tej pory się na szczęście nie pojawiły. Techniczne problemy, no bo jeżeli wszyscy się natychmiast zgłaszali do banku, żeby im oddać pieniądze w gotówce, była to duża liczba osób, a bank był mały, no tak wiadomo, bank ma tylko takie pogotowie kasowe, tak? Więc musi wtedy ten dyrektor oddziału zadzwonić do Narodowego Banku Polskiego i w sposób zgodny z procedurami, jeżeli ktoś z Państwa ogląda Milionerów, to można zobaczyć, jak to wygląda, bo tam pokazuje się, jak wygląda transport gotówki właśnie w dużych ilościach, no po prostu trzeba tę gotówkę dowieść, więc to jest kwestia techniczna. Ale ja mam nadzieję, że już te obawy minęły, no przecież to jest zupełnie irracjonalne. Nikt nie będzie aresztował gotówki na Państwa kontach, wprost przeciwnie. Rządowi zależy, widać po tym nawet programie interwencyjnym, żeby Polacy wydawali tę gotówkę, jak już będzie można, no bo na razie to nie bardzo mamy na co wydawać, bo tylko żywność, a niektórzy już się zaopatrzyli na pół roku i więcej, no i ewentualnie leki, tak? i praktycznie te wyświadki higieny osobistej. Nic więcej nie można kupić, ale jestem pewna, że rządowi będzie bardzo zależało na tym, żebyśmy uruchomili swoje zasoby gotówkowe, obojętne, czy będziemy płacić bankrotami, czy będziemy płacić kartą, czy w inny sposób, czy może telefonem niektórzy będą płacić, bo jeżeli nie wróci konsumpcja na wysokim poziomie, no to będziemy mieli rzeczywiście duże problemy z utrzymaniem wzrostu gospodarczego nawet na tym poziomie, który w tej chwili jest prognozowany przez różne ośrodki, a to jest jednak no, o połowę niższa dynamika niż ta, na którą liczyliśmy. Ja mówiłam o 4%, że być może uda się utrzymać albo w tych granicach, a dzisiaj jeżeli byłoby 2% rok do roku ze względu na ten właśnie spadek gwałtowny konsumpcji, który nie wiadomo jak długo potrwa, bo przecież ten szczyt epidemii mamy jeszcze przed sobą. No także tutaj rząd na pewno będzie całkowicie chronił wszelkie depozyty, gotówkę, a banki nasze są absolutnie bezpieczne. Proszę mi wierzyć, że tak bezpiecznych banków to chyba nie ma w ogóle w całej Europie. Nie wiem jak jest na świecie, bo trudno byłoby im porównywać, ale naprawdę nasze banki w dwójnasób spełniały wszystkie normy ostrożnościowe, między innymi dlatego tak powiedzmy sobie były mało spolegliwe, jeżeli chodzi o klientów i rzeczywiście jak gdzieś mogły, to tam ich skubały po boku, ale tworzyły właśnie te rezerwy na te różne szoki i one są na to przygotowane. Są absolutnie na to przygotowane, chociaż też pewnie no będą miały gorsze wyniki finansowe niż poprzednich lat.
No właśnie, to jeszcze ostatnie pytanie, nie ostatni wątek. Na ile banki, pani profesor, zdaniem przy telefonie profesor Grzegorz Cyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim, na ile banki prywatne są gotowe zaangażować się i ponieść koszty kryzysu także? Bo skoro pracownicy ponoszą koszty, pracodawcy również, przedsiębiorcy, to czy banki się dołożą do ratowania gospodarki?
Oczywiście już jest deklaracja, była nawet wcześniej, chyba jeszcze przed ogłoszeniem programu przez pana premiera, może równolegle, że banki oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że no nic nie ma za darmo, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy i to jest najważniejsze chyba, taka nauka dla nas wszystkich. Żaden bank, żaden nie jest zainteresowany, żeby doprowadzić swoich klientów do bankructwa. Wprost przeciwnie. Dlatego one się zgodziły na ten długi okres karencji. One mają pewne zasilanie i pewne zabezpieczenie ze strony również Narodowego Banku Polskiego, bo między innymi właśnie po to, żeby podnieść płynność banków. Rezerwa od takich krótkoterminowych depozytów, która wynosiła 3,5%, została zredukowana do 0,5%. Będą mogły tanio zaopatrywać się w pieniądz, bo temu celowi służyła właśnie obniżka tych stóp preferencyjnych. Są przewidziane również inne instrumenty, które będą zwiększały płynność banków. Nam cały czas o to chodziło i banki wiedzą, że jeżeli jest kryzys, no to nawet jeżeli to nie jest kryzys wywołany na rynku finansowym, to niestety no muszą się liczyć ze spadkiem rentowności. Ale ja jestem przekonana, że właśnie ta ich deklaracja, że są skłonni od razu jak gdyby w uproszczony sposób akceptować to odroczenie regulacji zobowiązań kredytowych, tak? Oni po prostu wiedzą, że gdyby postawili twarde warunki, takie jakie były pierwotnie w umowach, to oczywiście ci klienci staliby się niewypłacalni, a wtedy dopiero to jest katastrofa dla banku. Także ja jestem przekonana, że banki okażą się bardzo rozsądne, tak jak zresztą były rozsądne, jak mieliśmy ten kryzys 2008 roku, zwłaszcza te największe banki, które zresztą w tej chwili, jak wiadomo, są kontrolowane przez Skarb Państwa. I te banki na pewno będą wspierały, oczywiście nie mówię o rozdawaniu pieniędzy, bo tak nie jest, tak dobrze jeszcze nie mamy, ale na pewno uczynią wszystko, żeby klienci mogli w sposób dla nich realistyczny wywiązać się z tych kredytów, które mają. No jest problem pewien z jakimiś takimi lękami o kredyty nominowane we frankach, ale ja jestem przekonana, że to zachwianie w tej chwili jest przejściowe, ten słynny kurs. Pouciekali inwestorzy z rynków wschodzących, ale za chwilę powinna się ta sytuacja uspokoić. No za chwilę to znaczy, że nie w ciągu godziny, no to będą pewnie tygodnie, ale miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy.
To jeszcze taką ostatnie pytanie nadzieję. I proszę krótko odpowiedź. Co to skupowanie obligacji Skarbu Państwa na rynku wtórnym, to jest ta obawa, że to zaraz nam się przełoży na inflację. Wiem, że w tej chwili nie ma dużych...
Nie przełoży się na inflację, bo nie może się przełożyć na inflację. interwencja, która ma nic innego na celu jak ratowanie gospodarki i nie oszukujmy się, będzie spadek konsumpcji, będzie ograniczenie inwestycji, bo rząd robi wszystko, żeby nie spadało to głębiej, jeszcze niż wiemy, że i tak musi spaść. Więc w warunkach pogorszenia koniunktury raczej nie będzie tutaj inflacji, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o rynki światowe, to my mamy bardzo gwałtowny spadek cen surowców również. Proszę zwrócić uwagę, że takie zjawisko jak stagflacja, bo było coś takiego w latach 70., to wiązało się właśnie z tym, że był zastój, a jednocześnie ceny surowców szybowały w bardzo szybkim tempie do góry. Natomiast w tej chwili nie. Także tutaj będą działały czynniki antyinflacyjne. Proszę również zwrócić na to uwagę, że w programie rządowym, tym pomocowym, jest przewidziane, że jednak pracownicy też poniosą koszty tego, że były te ogromne przestoje, bo tam jest mowa o tym, że dzielimy się 40% tych wynagrodzeń, to pokryje budżet. 40% pracodawca, ale 20% pracownik może być zmniejszone wynagrodzenie. Oczywiście w okresie przejściowym, bo to jest nadzwyczajna sytuacja i tutaj wszystkie ręce na pokład muszą iść. I najważniejsze, żebyśmy my jako Polacy nie tylko wykazali się dyscypliną, bośmy się wykazali. Ja widzę, co się dzieje, jak ludzie rzeczywiście przestrzegają tych wszystkich norm higienicznych. Na ogół tak się dzieje chyba wszędzie. Natomiast jest bardzo ważne, żebyśmy też zachowali spokój i nie dawali sobie wmawiać jakichś rzeczy, które są zupełnie, no nie wiem, absurdalne, wymyślone, nie wiadomo przez kogo i nie wiadomo po co.
Apelowała profesor Gosia Ancyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję bardzo pani profesor za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, bo do zobaczenia raczej nie.
Mam nadzieję, do zobaczenia również, ale na pewno do usłyszenia.
Ale nie tak prędziutko, bo to jeszcze mamy przed sobą.
Jak się...
Dużo ciężkich dni.
Jak się usłyszymy, dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Godzina 18.01 na zegarach. No to już ostatni dzwonek. Net 0, 18:02, żeby oddać głos do studia w Machu Pasty, bo tam za chwilę się rozpocznie podsumowanie dnia w Radio Wnet.